Mamy teraz przyjemność rozmawiać z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Witamy serdecznie, panie profesorze. Pan profesor jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. I bardzo prosimy o właśnie taką syntezę, a więc powstanie wtedy i nasza taka idea, myśl Polaków popowstańcza. Czy widzi pan profesor pewną łączność pokoleniową z tymi ludźmi?
No rzeczywiście jakaś łączność jest, ponieważ ten czyn powstańczy ciągle inspiruje młode pokolenia. Jest taka grupa młodzieży w Polsce, tej patriotycznie nastawionej, która no i nie tylko samo powstanie, ale później całą epopeję żołnierzy wyklętych uznaje jako niezwykle mocny, silny czynnik swojej narodowej tożsamości. I to jest nic dziwnego, ponieważ no, pamiętajmy, że tego typu postawy heroiczne, no one niesamowicie pociągają ludzi, jeśli bierzemy pod uwagę po prostu kształtowanie swojego charakteru, kształtowanie swojego życia, jeśli bierzemy pod uwagę powiedzmy no też przyszłość, stosunek do własnego narodu, do własnego kraju i tak dalej. Więc to jest jak gdyby ta sytuacja. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę cały kontekst, bo pamiętajmy, że oderwać powstanie od kontekstu politycznego się nie da, ponieważ nikt nie idzie na walkę tylko po to, żeby pięknie zginąć lub żeby ponieść ofiary lub żeby po prostu walczyć, tylko chce osiągnąć pewien cel. A celem było uratowanie niepodległości. W sytuacji, kiedy alianci już nas realnie zdradzili, bo to już jest po konferencji w Teheranie, kiedy praktycznie cała centralna Europa miała być w rękach Stalina, kiedy już nieformalnie, ale jednak granice miały być przesunięte i starano się wszystkimi środkami ocalić niepodległość, widząc w systemie komunistycznym, widząc w tej dominacji sowieckiej śmiertelne zagrożenie dla ducha narodu. I tutaj oczywiście, że Warszawa pierwotnie miała być wyłączona z planu burza, bo wiadomo jest, jak bardzo ucierpiała ludność cywilna, bo bardzo ucierpieli powstańcy, oni ginęli w dużej skali. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę straty w ludności cywilnej, a także w zabytkach kultury tej materialnej, no to są straty niewyobrażalne, gigantyczne. Jeśli się mówi o 200 tysiącach ludzi, do tego dodajmy praktycznie wysiedlone całe miasto, później ludzie też trafiali do obozów, w tym do obozów koncentracyjnych, a więc te straty były olbrzymie. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę powstańców, no to jest to heroizm pewnie trudny do znalezienia takiej analogii w dziejach, bo owszem, my mamy tradycje powstańcze bardzo mocne, ale pamiętajmy, że to w dziejach aż tak tragicznych wydarzeń, aż tak wielkiego bohaterstwa trudno się dopatrzyć. I oczywiście, dlaczego Warszawa miała być wyłączona z planu burza? No z tego powodu, by tych strat uniknąć. Dlaczego ostatecznie jednak zdecydowano się w Warszawie to powstanie dokonać? Uważano, no dość wydaje się zbyt optymistycznie, że Zachód, że w ogóle ten świat, jaki on by nie był, kiedy zobaczy to, co Warszawa pokazała, czyli stolica kraju, kiedy wojska niemieckie zostaną wypchnięte z Warszawy, bo spodziewano się, że to powstanie się dokona w momencie, kiedy wojska sowieckie będą wkraczać do miasta, to ten rząd, który się wówczas, czy te władze, które się wówczas pokażą, ujawnią, że one będą zaakceptowane jako niepodległe przedstawicielstwo państwa polskiego, a nie PKWN, który już funkcjonował od lipca 1944 roku i był kompletną agenturą sowiecką, rządem marionetkowym, no, z którego później, jak wiemy, narodził się ten tymczasowy rząd i w ogóle cała ta układanka komunistyczna, która później w Polsce funkcjonowała przez kilkadziesięcioleci. A więc mamy do czynienia z taką desperacką, niezwykle mocną próbą ratowania niepodległości, przy czym bohaterstwo niewyobrażalne. Wydaje się, że jeszcze ono było spotęgowane tymi zbrodniami, które się dokonywały w czasie wojny. Okupacja Warszawy była bardzo krwawa. Ta złość, ten gniew, ta chęć jak gdyby wyzwolenia się wśród młodzieży była gigantyczna i ta ofiarność bardzo duża.
Więc tutaj... Słyszymy, zresztą był rozkaz niemieckiego zbrodniarza hitlerowskiego Himmlera, który powiedział, że miasto ma być starte z ziemi w proch, obrócone, żeby było przykładem dla innych państw Europy, jak należy się, prawda, jak nie należy się tutaj buntować przeciwko
okupantom. No tak, on stwierdził w wypowiedzi do Hitlera, że jest to okazja, okazja do tego, żeby zniszczyć to miasto, oczywiście zniszczyć w sensie ludzi i zniszczyć w sensie pewnej struktury architektonicznej, wymazać go z mapy Europy, no bo Polacy stali na przeszkodzie Niemcom w wielkim pochodzie panowania germańskiego na wschodzie i to jest jak gdyby takie historyczne, odwieczna konfrontacja z tym najazdem germańskim. No i rzeczywiście w ten sposób działano. To, że to miasto się odrodziło po wojnie, to, że ono dzisiaj funkcjonuje, no to jest jakiś taki wyraz jednak siły ducha narodu polskiego. Problem jest jeden, bo pamiętajmy o tym, że w tradycji europejskiej, ogólnoświatowej, to powstanie tak krwawe, tak mocne jest mało znane lub w ogóle nieznane. Jeśli ktoś mówi o powstaniu warszawskim, to myśli o powstaniu w getcie z 1943 roku. To powstanie z 1944, gdzieś jest przemilczane, z jakichś bardzo poważnych, wydaje się, powodów, to znaczy sami Niemcy nie uznają swojej takiej winy analogicznej czy porównywalnej w relacji do Polaków, jaką winę zaciągnęli w relacji do Żydów. To by ich mocno, gdyby podważało tę ich politykę historyczną, bo pamiętajmy, że ta polityka historyczna mówi przede wszystkim o cierpieniach wypędzonych, ewentualnie o cierpieniach Żydów, ale już cierpienia Słowian, Polaków, to już jest gdzieś na marginesie i to trzeba przypominać. Natomiast wielkim zaniedbaniem jest, i to trzeba też wiedzieć, że wśród młodzieży, i mamy tę grono młodzieży patriotycznej, która w różnych organizacjach się skupia, stara się upamiętniać tę rzeczywistość. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę edukację szkolną, taką ogólną edukację, programy, ilość lekcji historii, no to mamy jednak do czynienia z takim dosyć planowym, wydaje się, wycieraniem z pamięci tego, co ważne w naszej historii. A pamiętajmy, co by nie powiedzieć o przyczynach politycznych tego powstania i o dyskusjach historycznych, które się toczą, to ono już jest i będzie, wydaje się, jeszcze mocno wpływać na budowanie tożsamości narodowej, budowanie pewnych więzi, pewnej symboliki, która nas może jednoczyć w chwilach.
Tak. No właśnie, ale przejdźmy do naszego teraz, panie profesorze, bo tutaj historię, powiedzmy, zostawiamy, bo mamy tą pamięć, trzeba się jej uczyć dobrze i dobrze, żeby te programy naprawdę były naprawione, jeśli chodzi o naukę historii. Natomiast to nasze dzisiejsze teraz. Obserwuję, że mamy w tym roku nieco spokój, większy niż rok temu, że nie ma już tych dyskusji takich nadętych na temat sensu powstania. Jakieś tam książki się pojawiają, dyskutują. Zresztą dyrektor Muzeum Powstania mówi, że spory o sens powstania warszawskiego zamąciły w głowach młodym ludziom i jesteśmy już po tym zabiegu. Natomiast już obserwuję tego typu publikacje, że niedługo nastąpi ochłodzenie w kontaktach polsko-niemieckich, bo wiadomo, kto przejmie władzę. I słyszałem też, że prezydent elekt nie mógł jakoś tam zająć jakiegoś zdania czy obecności swojej w tych obchodach, bo tam podobno miasto się, władze miasta, czyli pani Grunkiewicz-Walc, jakiś patrzyła krzywym okiem. Czy to jest prawda, to się okaże. Więc jak pan też ocenia, czy też powstanie nie jest jakąś taką próbą, żeby na nim zagrać na emocjach Polaków, na emocjach też wyborców nawet?
Zgadnie, no zawsze tak zwana polityka historyczna jest elementem polityki bieżącej. Zresztą tym powstaniem w różny sposób starano się grać. Ten kontekst tak psucia czy nie psucia relacji polsko-niemieckich no jest tylko i wyłącznie straszakiem. Bo pamiętajmy, że relacje polsko-niemieckie nie wtedy są dobre, czy nie wtedy będą dobre, kiedy my będziemy wobec Niemców ulegli, lub odwrotnie, tylko kiedy będziemy mieć do czynienia z pewnym partnerstwem. Tak jak i z każdym innym narodem, bo pamiętajmy, że niedawno żeśmy obchodzili cicho, bardzo cicho, rocznicę kolejną mordów na Wołyniu i No i to też wielu mówiło, lepiej nie przypominać, no bo przecież mogą się popsuć nasze relacje polsko-ukraińskie, a w tym kontekście Rosja może na tym skorzystać. Otóż trzeba jednak transcendować bieżącą grę polityczną i tę międzynarodową i wewnętrzną. I znajdować w swojej historii momenty ważne, które po pierwsze ze względu na sprawiedliwość, normalną ludzką sprawiedliwość, tę sprawiedliwość społeczną, należy się hołd i oddanie czci ofiarom i należy się ocena i krytyczna ocena i zbrodniarzy i całych tych wydarzeń. Należy się po prostu temu narodowi prawda, bo ona tylko buduje. Natomiast im bardziej będziemy wikłać tę historię w to, czy ktoś mniej czy bardziej się obrazi lub ten lub w jakąś bieżącą grę polityczną, wyborczą, tym bardziej, tym gorzej dla samego państwa i samego narodu. Pamiętajmy, że to przekonanie, że trzeba osłabić tożsamość narodową, bo ona nam nie pozwala być w jakichś takich, prawda, ogólnoeuropejskich strukturach jako naród nowoczesny, no to padało. Ja pamiętam lata 90. padało wśród znanych publicystów, a nawet profesorów, prawda, trzeba to wszystko odrzucić, czy też schować do Muzeum Pamiątek o nieszczęściach, o polskich nieszczęściach. Takie padały przecież teksty, ja doskonale to pamiętam. No to wszystko jest po prostu infantylne, głupie i z tego trzeba absolutnie zejść. Trzeba wrócić do budowania tej zbiorowej więzi. Ona jest międzypokoleniowa. To dlatego ci, którzy odeszli, oni ciągle z roku na rok mają swoich uczniów, swoje dzieci, takie duchowe, ponieważ jest to tak silny wzorzec, że każdy, kto ma na celu dobro, to dobro go pociąga. I trzeba tę wspólnotowość właśnie w odniesieniu do pewnych symbolicznych wydarzeń budować. No chyba, że się jest takim popychadłem europejskim, no to wtedy wszystko się pod pewną karierę, na przykład brukselską, robi, tak. Robi się politykę gospodarczą, robi się politykę zagraniczną i wreszcie politykę historyczną. A tutaj historia domaga się i ci, którzy odeszli, domagają się po prostu sprawiedliwości i prawdy w tym zakresie, a to wtedy jest ponad tą bieżącą grą. Wtedy zaczyna się taki naród szanować. Nikt sobie wtedy nie pozwala na to, żeby manipulować tym, co dla nas jest ważne.
No i co, chyba, panie profesorze, mamy nadzieję, że już będzie inny wymiar, atmosfera, emocje, uczucia i jakiś taki wymiar patriotyczny, święta też narodowego, patriotycznego, ale również i religijnego 15 sierpnia, prawda? Kiedy będziemy wspominać Matkę Bożą i cud nad Wisłą, no i święto Wojska Polskiego, bo to będzie też wymiar taki historyczno-patriotyczny.
Zdecydowanie, no to jest bardzo mocna data związana chociażby z wojną polsko-bolszewicką, ale proszę zauważyć, ściśle też związana z niebowzięciem Najświętszej Marii Panny, a więc u nas to, co patriotyczne, ma potężny związek z tym, co religijne i to, co się dzieje ostatnio w naszym kraju, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę podejmowane skrajnie lewackie ustawy uderzające w pewną, pewien porządek i ład moralny, ten chrześcijański ład moralny, że to z jednej strony przestanie być tak gryzące się, prawda, że ta polityka bieżąca odbiega od tej symboliki naszej i religijnej, i patriotycznej i że to wszystko jak gdyby zacznie się odwracać. A być może ten 15 sierpnia będzie doskonałą okazją ku temu, ażeby to symbolicznie zamanifestować.
No właśnie. Panie profesorze, dziękuję bardzo za refleksję historyczno-patriotyczną przy tej okazji tego wspomnienia bardzo ważnego dla nas, 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca na KUL, a także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.